Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Celebracja sakramentu chrztu. Liturgia święta, którą czynimy szczególnym przedmiotem naszego zainteresowania, jest zespołem znaków symbolicznych, które są pewną syntezą znaku naturalnego i znaku umownego. W symbolu rzecz materialna i czynność związana z jej zastosowaniem oznacza i uobecnia pewną rzeczywistość niewidzialną oraz nadprzyrodzoną na zasadzie analogii między naturalną płaszczyzną działania rzeczy i spełnionego gestu, a płaszczyzną duchową i religijną. Stosowane więc podczas celebracji sakramentu chrztu obmycie wodą, namaszczenie olejem świętym, podanie płonącej świecy i nałożenie białej szaty nie są zaklęciami i czynnościami magicznymi. Byłyby takimi, gdyby nadać im bezpośrednią skuteczność przez sam fakt spełniania, nierzadko w oderwaniu od pierwotnego ich znaczenia. Ponadto czynności magiczne są czymś, co niejako zmusza ukryte moce duchowe do działania według życzenia sprawującego te czynności. Zupełnie inaczej jest w chrześcijańskiej liturgii i celebracji sakramentów świętych, w tym również chrztu. Przede wszystkim przedmioty, rzeczy i gesty mają znaczenie symboliczne, a ponadto w żaden sposób nie determinują bliżej nieokreślonych ukrytych mocy duchowych do działania, lecz, przypominając realne zdarzenia z historii zbawienia, wyrażają głęboką ufność i wiarę w to, że Bóg w Trójcy osób sam zbawia człowieka, a nie jakieś tajemne moce. I tak właśnie należy patrzeć na celebrację sakramentu chrztu. Jak wspomniałem niedawno, nauczanie Kościoła i prawo kanoniczne usilnie zaleca, aby go udzielano podczas mszy świętej. W takim też układzie prześledzimy poszczególne elementy tego obrzędu. Rozpoczyna się on powitaniem rodziców chrzestnych dziecka i samego dziecka oraz otaczającej ich rodziny. Wszyscy oni oczekują na kapłana przy drzwiach wejściowych do kościoła. Kapłan, wychodząc do nich, pyta, jakie imię wybrali dla swego dziecka. Gdy padnie wyraźnie i głośno jego imię, celebrant pyta dalej rodziców, o co proszą wspólnotę kościoła. Oni zwykle odpowiadają, że proszą o chrzest, ale mogą też publicznie wyznać przed zgromadzoną wspólnotą, że proszą o łaskę wiary albo o dar życia Bożego dla swego dziecka. Odpowiednio do tego kapłan poucza ich, że wyrażając taką prośbę, biorą na siebie obowiązek wychowania dziecka w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego według tego, jak nauczał Jezus Chrystus. Na koniec tego pouczenia pada jednoznaczne pytanie: czy jesteście świadomi tego obowiązku? Rodzice dziecka publicznie wobec całej parafii potwierdzają, że mają tego świadomość. Następnie kapłan zwraca się do chrzestnych, pytając ich, czy są gotowi pomagać rodzicom dziecka w wypełnianiu ich obowiązku wychowania do wiary. W dalszej części obrzędów wstępnych celebrans zwraca się wprost do dziecka. Wypowiadając jego imię, mówi, że wspólnota chrześcijańska przyjmuje je z wielką radością. W imieniu tej wspólnoty kapłan czyni znak krzyża na czole dziecka i zaprasza, aby to samo uczynili rodzice i chrzestni. Gest kreślenia krzyża na czole dziecka kciukiem prawej ręki, jak twierdzą liturgiści, pochodzi ze starożytnego chrześcijaństwa na terenach Afryki i ma podłoże wojskowe. W tamtych bowiem czasach pieczętowano bądź tatuowano czoło żołnierzy znakiem przynależności do wodza. Zaś święty Augustyn w tym geście widzi nawiązanie do starotestamentalnego obrzezania, które było znakiem przynależności do narodu wybranego. Podobnie kreślenie krzyża na czole ma być znakiem przynależności do Kościoła. Po obrzędach wstępnych na tyle Kościoła kapłan udaje się do ołtarza, a rodzice z dzieckiem i chrzestni oraz rodzina zajmują przeznaczone dla siebie miejsca na przodzie zgromadzenia liturgicznego i dalej uczestniczą we mszy świętej. Po liturgii słowa i wysłuchaniu homilii, która z okazji chrztu powinna w jakiś sposób nawiązywać do tego doniosłego wydarzenia, nie recytuje się wyznania wiary, jak to jest w każdą niedzielę i uroczystość, lecz od razu następuje modlitwa wiernych. W jej poszczególnych wezwaniach uwzględnia się fakt chrztu. Są więc modlitwy za dziecko, rodziców i chrzestnych, które bezpośrednio przechodzą w skróconą litanię do wszystkich świętych. Oprócz imienia Maryi, świętego Józefa, apostołów, pierwszych męczenników i kilku najbardziej znanych świętych, wzywa się także patronów dziecka, których imiona ono nosi. W tym czasie wypada, aby rodzice z dzieckiem i chrzestni znaleźli się na środku kościoła. Zakończywszy modlitwę wiernych i litanię do wszystkich świętych, celebrans podchodzi do dziecka trzymanego na rękach i wypowiada modlitwę zwaną egzorcyzmem, gdyż jej treścią jest uwolnienie od wpływu złego ducha. Kończąc parozdaniową modlitwę, kapłan kładzie prawą rękę na głowie dziecka i mówi: niech cię broni moc Chrystusa Zbawiciela. Na co wszyscy odpowiadają: amen. Teraz następuje kulminacyjny moment sprawowania sakramentu chrztu. Wszyscy procesjonalnie udają się do chrzcielnicy, gdzie kapłan, jeśli jest taka potrzeba, dokonuje poświęcenia wody, którą dziecko będzie ochrzczone. Według przepisów liturgicznych w chrzcielnicy aż do uroczystości zesłania Ducha Świętego powinna być przechowywana woda poświęcona w sposób uroczysty podczas ostatniej Wigilii Paschalnej. Po poświęceniu wody kapłan zwraca się do rodziców i chrzestnych oraz całego zgromadzenia z szeregiem uroczystych pytań. W pierwszych trzech pytaniach, na które zebrani odpowiadają „wyrzekam się”, chodzi o odrzucenie grzechów, wszystkiego, co mogłoby do grzechu prowadzić, a na końcu o wyrzeczenie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu. Druga seria pytań, na które zebrani odpowiadają słowem „wierzę”, dotyczy wiary w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wiary w Jezusa Chrystusa, Boga i człowieka oraz wiary w Ducha Świętego. Nie trudno zauważyć, że te pytania nadają sakramentowi Chrztu Świętego jeszcze bardziej charakter trynitarny. Te tak zwane skrutinia zastępują credo, jakie zwykle wspólnota recytuje po homilii. Kapłan kończy je uroczystą formułą: taka jest nasza wiara, Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Na co wierni znowu odpowiadają Amen. Zanim kapłan ochrzci dziecko, jeszcze raz zapytuje publicznie rodziców, czy chcą, aby było ochrzczone w wierze, którą przed chwilą wszyscy wyznali. Uzyskawszy aprobatę rodziców, kapłan dokonuje chrztu trzykrotnie na cześć Przenajświętszej Trójcy, polewając głowę dziecka niekoniecznie w formie krzyża. Po prostu polewa. Może też dokonać trzykrotnego zanurzenia dziecka w wodzie chrzcielnej. W każdym przypadku podczas tej czynności, wymieniając najpierw imię lub imiona dziecka, wypowiada kluczową formułę: Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W odpowiedzi na to wszyscy zebrani recytują lub śpiewają doksologię: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Teraz ma miejsce namaszczenie olejem krzyżma, czyli olejem, który został poświęcony przez biskupa w katedrze w Wielki Czwartek rano podczas jedynej wtedy w całej diecezji mszy świętej. Celebrans kciukiem zanurzonym w naczyniu z olejem po odmówieniu specjalnej krótkiej modlitwy kreśli znak krzyża na czole nowo ochrzczonego dziecka. To namaszczenie wyraża włączenie go w kapłańską, prorocką i królewską misję Chrystusa. Kolejnym etapem jest nałożenie białej szaty, która może mieć różny kształt. Czasem jest to serweta, delikatnie zdobiona wyłącznie białymi ornamentami, a czasem rodzaj miniaturowej białej peleryny. Zdarza się, że w obydwu przypadkach są na nich wyhaftowane imię dziecka i data chrztu. Biała szata przechowywana jest potem jako bezcenna pamiątka. Jest to symbol przyobleczenia się w Chrystusa, o czym pisze święty Paweł. Obrzęd chrztu kończy zapalenie świecy, która jest symbolem zmartwychwstałego Chrystusa, i następnie ta zapalona świeca jest wręczana rodzicom bądź chrzestnym. Towarzyszy temu wymowne napomnienie kapłana w słowach: Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dzieci, oświecone przez Chrystusa, postępowały zawsze jak dzieci światłości, a trwając w wierze, mogły wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi świętymi w niebie. Teraz wszyscy wracają na swoje miejsce, aby dalej uczestniczyć we mszy świętej. Kapłan zaś przystępuje do obrzędu składania darów na ołtarzu. Podczas komunii świętej rodzice i chrzestni, a także najbliższa rodzina mogą otrzymać obydwie święte postaci, a więc ciało i krew pańską. Na koniec mszy świętej, po ogłoszeniach, po słowach gratulacji dla rodziców i życzeń dla nowo ochrzczonego dziecka, wypada, aby celebrans udzielił uroczystego, potrójnego błogosławieństwa, które liturgia przewiduje na tę okoliczność. Tak oto wygląda przebieg obrzędu sakramentu Chrztu Świętego podczas Eucharystii. Przepisy liturgiczne zasadniczo nie przewidują tu jakichś modyfikacji i urozmaiceń. Należałoby więc zadbać o piękne sprawowanie tego sakramentu odpowiednio do ważności i wielkości tego wydarzenia, które, jak wielokrotnie podkreślałem, ma dalekosiężne skutki, doczesne i wieczne.